Na zegarze 12.40. Witamy Państwa w cotygodniowej audycji. 20 lat województwa lubuskiego, w tym tygodniu 19 lat polskiego wstąpienia do NATO, konflikt czy też zamieszanie wokół Rosji i próby otrucia byłego rosyjskiego agenta w Wielkiej Brytanii, a także temat wolnej od handlu niedzieli, który na początek Pan sobie winszuje.
A zacznijmy od wolnej niedzieli.
Kolejna niehandlowa niedziela już jutro, a my w poniedziałkowym otwartym mikrofonie wspominaliśmy to, co działo się 11 marca, czyli pierwszego dnia, kiedy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o ograniczeniu niedzielnego handlu. Wygląda na to, że w ubiegłym tygodniu w niedzielę większość konsumentów jakoś sobie poradziła, choć nie zabrakło sarkastycznych komentarzy w internecie, a także głosów internautów, którym się takie rozwiązanie niedzielnego handlu nie bardzo podobało. A jak Państwo poradzili sobie w pierwszą niedzielę z ograniczeniami w handlu? Co powiedzieli słuchacze?
Dlaczego ktoś ma być dla mnie parobkiem? Niech też ma tą wolną niedzielę. Ja zresztą zakupy nawet w soboty nie robię, bo staram się to zrobić w piątek. I nie tylko teraz, kiedy mam rodzinę po prostu małą, już wszyscy założyli swoją, ale miałam dużą rodzinę i dla mnie nigdy nie było handlu. Ja już miałam to wszystko w ciągu czasu kupione, a nie było mi łatwo, bo musiałam też jechać autobusem do miasta, spędzić tam prawie cały dzień, ale poradziłam sobie.
Poza granicą zachodnią żyje i mieszka i pracuje kilkaset tysięcy Polaków, którzy przyjeżdżają tutaj, robią wieczorem w piątki albo w soboty czy w niedzielę zakupy i w ten sposób mogą przetrwać przez ten okres tygodnia czy dwóch. Tylko o tym nie myśli nikt. Tysiące, dziesiątki tysięcy kierowców, którzy tutaj w tym rejonie mają swoje pola parkingowe.
Chciałam powiedzieć, przykro mi, ale największe zamieszanie to wy robicie, Państwo redaktorzy. Przecież niedziela była tylko jedna. Znając swoje otoczenie, nigdy tych zakupów tak szczególnie nie robimy. Jako rozrywkę, takie wielkie markety stworząc jako rozrywkę w niedzielę, to proszę mi wybaczyć, współczuję tym dzieciom.
Oni tak samo mówią, wolność nam się zabiera. Ale wolność jednych kończy się tam, gdzie wolność zabierana jest drugich. Oni nie patrzą, nie mówią, że wolność jest zabierana tych wszystkich ludzi w sklepach, co muszą pracować w niedzielę.
No tak, robimy, panie Marku, zamieszanie.
To my, to wszystko wina redaktorów. Dzielą te media włos na czworo, analizują, pytają.
Ale w tym jest, doszukałbym się komplementu, to znaczy udzielając głosu naszym słuchaczom, którzy mają odmienne zdania, przecież jednym się wydaje, że trudno jest przetrwać, nawet tu się pojawił taki głos, niedzielę bez handlu. Bez kupowania czegoś tam w sklepach. A z drugiej strony są głosy przeciwne. To stąd jest to zamieszanie, że ludzie się wypowiadają i że nie chciałbym, żeby nie było zamieszania związanego z tego rodzaju problemami. Szkoda tylko, że ten problem staje się na skutek demokracji tematem partyjnym, zamiast stać się tematem społecznym, czy tematem kulturowym. I następuje taka naparzanka takimi maczugami, takich tępych.
Nie możemy ingerować w wolność człowieka. Niech każdy sam decyduje o tym, jak spędza każdy dzień. A zmieńmy kodeks pracy tak, aby pracownik miał gwarantowane dwie wolne niedziele w miesiącu. Tak Nowoczesna na przykład mówi. Platforma Obywatelska w Zielonej Górze zebrała się przed pewną galerią handlową, jeszcze przed niedzielą.
Tłumy, dyskusja.
Ale skoro nie odmawiamy słuchaczom prawa do dyskusji, to niech może i politycy sobie dyskutują.
Ja myślę, że niezależnie od tego, co chce prawodawca i co chcą politycy, życie się będzie toczyło swoim rytmem i jeżeli społeczeństwo uzna gdzieś tą swoją intuicją, czy swoją potrzebą, że to jest dyskomfortowo, że nie można sobie w niedzielę iść do sklepu i że należy kogoś zmusić do pracy w sklepie, to wróci stary, mówiąc krótko. A jeżeli to się społeczeństwu będzie podobało, przecież bez wątpienia będą jakieś badania opinii, będą, być może protesty, być może są w Polsce gremia, które zorganizują jakiś pretekst, może rewolucje z powodu zamkniętych supermarketów zorganizuje się. Życie pokaże, pokaże, jak ostatecznie będzie. Nie należy tego pomysłu traktować politycznie, należy traktować to jako regulację, która ma wpływ na nasz obyczaj, na kulturę, na pewne społeczne relacje i zobaczymy, co z tego będzie. Zastąpienie spaceru rodzinnego do galerii z spacerem rodzinnym na świeżym powietrzu, no, obiektywnie rzecz biorąc, ma pewne korzyści. Natomiast no nie wszystkie, prawda? Bo nie można przy okazji sobie loda kupić, będąc w Lesie Odrzańskim, tak jak ja byłem, prawda? Można co najwyżej popatrzeć na łabędzia, którego nie zobaczy się
jutro,
w galerii handlowej.
Jutro kolejna niedziela i oby pogoda dopisała tak bardzo jak 11 marca, czego i sobie i Państwu życzę.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek minęło 20 lat od podpisania dokumentu, który legł u podstaw powstania województwa lubuskiego. 13 marca 1998 roku właśnie parlamentarzyści z ówczesnych województw gorzowskiego i zielonogórskiego, były takie województwa, podpisali list do ówczesnego prezesa Rady Ministrów, profesora Jerzego Buzka, w sprawie utworzenia województwa lubuskiego. 20 lat minęło. Jak Państwo oceniają z perspektywy właśnie tych 20 lat województwo lubuskie? Czy wykorzystaliśmy jako Lubuszanie, no i jako władze lubuskie, czy wykorzystaliśmy odpowiednio ten czas? I czy 20 lat oznacza koniec naszych problemów, no problemów dojrzewania? O to Daniel Rutkowski pytał we wtorek.
To chodziło o to, że po okręgu stołowcy pozakładali sobie jakieś partie kanapowe, utworzyli dla siebie, każdy kawałek dostał pięci ziemi polskiej, aby się na tym majątku uwłaszczyć. Niech pan zobaczy, na przykład weźmie Żary, poszedł przemysł, w czyje ręce poszedł majątek popegerowski. Proszę to przypisać pewnym nawet i politykom, którzy goszczą często u państwa.
Z zarażeniem przeczytałem analizę dotyczącą, to było na rocznicę 15-lecia powstania samorządu wojewódzkiego w Polsce. Od 99 roku województwo wielkopolskie szybciej urosło niż województwo lubuskie, co jest zaprzeczeniem podstawowej teorii zarządzania, która mówi o tym, że im mniejsza organizacja, tym łatwiej nią zarządzać. Mało tego, wszyscy liczyli na to, że jeżeli będziemy samodzielnym bytem jako województwo, no to będziemy mieć większą alokację środków europejskich niż jako na przykład peryferie innych województw.
Niż jako miasto powiatowe i tak dalej.
Nie wykorzystaliśmy tych szans. To jest zagadką bardzo prostą do rozwiązania, tylko że ciągle te rozwiązania nie padają, bo ci sami ludzie ciągle są na tych samych pierwszych miejscach startujących do samorządu.
A ja tak z Wielkopolski na was poglądam. Poprawiło się, wygląd województwa i lubuskiego się poprawił. Natomiast jeśli popatrzymy uczciwie na to, co lubuskie osiągnęło, tak uczciwie, z dużych inwestycji, to nic. Te drogi główne, które macie, to wybudowała wam centrala. Nie samorządy, nie Urząd Marszałkowski, tylko centrala. Dalej pływacie promami i utrzymujecie lotnisko, które jest nierentowne, a jak mówią eksperci, to nie moi, wasi. Za te lotnisko można by postawić 3 mosty.
Ja tak patrząc z perspektywy 20 kilku, prawie 30 lat na miasta, takie najbliżej, Nowa Sącz, Zielona Góra, to jest niebo i ziemia. Osoby, które na przykład z innych województw, tam dzwonił, czy ktoś tam gdzieś komentuje, nawet z najbliższego województwa granicznego Wielkopolski, proszę Państwa, jak u Was fabryki powstawały, to u nas zamykano, bo tak było. Były we Wolsztynie fabryka lodu powstała i mleczka, i przeróżne przetwórstwa, natomiast to wszystko było zamykane. A teraz dopiero się, że tak powiem, te miejsca pracy się odbudowują, to wiadomo, że tam pewnie im niższe te propozycje wypłat, ale to się wszystko z czasem wyrówna.
Powszechny pogląd jest trudny do uznania za taki kompletnie słuszny, bo to ludzie mają rozmaite odczucia, jedni patrzą na nas z zagranicy, inni patrzą z perspektywy
wojewódzkiej.
Tak, z zagranicy wojewódzkiej. Inni
ale słuchacz,
patrzą
ja tak
z perspektywy
pamiętam ten słuchacz,
swojego
który
miasta.
Dzwoni, jest z Wolsztyna. Wolsztyn, przypomnę, kiedyś był w województwie zielonogórskim.
Tak.
Ale to dawno temu.
Gdyby mnie przyszło podsumować tą umowę paradyską, to należałoby uznać, ja bym uznał, że obiektywnie rzecz biorąc, to był dobry ruch samorządowców, którzy jeszcze byli pełni optymizmu, pełni wiary w sens działania samorządowego. Nie wszystkie się wtedy plany powiodły, bo odszedł Głogów, który bardzo chciał być w tym rejonie, a Głogów Z tego, co pamiętam, to są jakieś wiele milionów dochodu do budżetu Dolnego Śląska, więc gdyby był głowy, byłoby to nieco inaczej. Co do wykorzystania szans, to ciągle mam wrażenie, że jeszcze nie jesteśmy jednym regionem, że ciągle istnieją jakieś napięcia pomiędzy północą a południem i istnieje tam w okolicach Żal taka enklawa łużycka, która też ma pewne aspiracje do autonomii, przynajmniej w sensie mówienia. Natomiast niewątpliwie szanse samorządu wojewódzkiego nie zostały właściwie wykorzystane. Lubuskie jest ciągle na ostatnim lub przedostatnim miejscu. Bije się o tą palmę ostatniego z opolskim województwem.
Ale z czego to się bierze? Bliskość granicy niemieckiej, można powiedzieć, tranzytowy charakter województwa, piękna przyroda.
No tak, ale czy pan słyszał, że istnieje jakiś wydział zajmujący się relacjami polsko-niemieckimi w urzędzie w sejmiku wojewódzkim, czy w samorządzie województwa?
No jest Euroregion, znaczy w tym sensie to nie słyszałem, ale jest Euroregion.
No tak, jesteśmy
samorządowcy między
jesteśmy
sobą.
Plecami odwróceni do Niemiec tak naprawdę, mimo deklaracji, mimo Euroregionów, mimo tych wszystkich zaklęć. Ja mam takie przekonanie po iluś tam latach samorządu, że samorząd ugrzązł w byle jakości, w nijakości, w tym, co ktoś ze słuchaczy powiedział, w powielaniu wciąż tych samych osób, wciąż tych samych pomysłów, tych koncepcji, i z tego punktu widzenia należy ewentualną winą. Nie znam danych statystycznych, ale wydaje mi się, że one potwierdzają, że województwo rozwija się zbyt wolno. Czy to jest kwestia władzy samorządowej Urzędu Marszałkowskiego, który jest kadrowo po prostu nieprzygotowany do wyzwań.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Mieliśmy w tym tygodniu także jeszcze jedną rocznicę, już nie tak okrągłą, ale równie ważną, tylko na wyższym strategicznym poziomie. 12 marca 1999 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał akt przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Polska od tamtej chwili jest wiernym sojusznikiem, jednym z najaktywniejszych, co mówią sami Amerykanie, członków sojuszu. Nasi żołnierze biorą udział w misjach w różnych krajach, brali udział w Iraku, w Afganistanie, a z kolei NATO do Polski przysłało swoje wojska, ale nie tylko na ćwiczenia i manewry, ale także po to, by tworzyły u nas tak zwaną wschodnią szpicę. Czy dołączenie do Paktu Północnoatlantyckiego gwarantuje Polsce międzynarodowe bezpieczeństwo i chroni nas przed ewentualną agresją ze strony Rosji? I czy w razie potrzeby, w razie przysłowiowego W, będziemy mogli liczyć na sojuszników, czy jednak powinniśmy przede wszystkim liczyć na własne siły zbrojne? Oto Artur Steciąg pytał państwa w środę.
Świat jest tak skonstruowany, że kilka razy została Polska zostawiona mimo wspaniałych i pięknych sojuszy. Mieliśmy takie sojusze w chwili rozpoczęcia się II wojny światowej i mówienie o Amerykanach, którzy na pewno będą walczyć za naszą i swoją sprawę, jest nie do końca uzasadnione.
Członkostwo w NATO jest jak najbardziej istotne. Z tego tytułu można to, że tak powiem, porównać do małego chłopca, który ma silnego kolegę, który zawsze go jakoś w jakiś sposób obroni. I jest takie psychologiczne podejście.
Pierwszy raz w naszej historii są bazy amerykańskie w Polsce. Nie jest tylko sam papier i z daleka poklepywanie, tylko mamy wreszcie bazy sprzętowe, obecność rotacyjna żołnierzy. Teraz się sytuacja zmienia, po prostu powstaje infrastruktura i stacjonują wojska.
Podobnie myślę, że ze wstąpieniem do NATO jest podobnie jak z połączeniem, jak utworzenie województwa lubuskiego. Ruch jest dobry, czyli trzeba wejść w sojusz z silnymi. Być może to nie tworzy żadnej jakościowej zmiany, ponieważ Polska nadal zarówno w koncepcji tej Paktu Warszawskiego, jak i NATO jest terenem, na którym ma się toczyć wojna. Więc...
No tak, Układ Warszawski też przewidywał, że to w Polsce rozegrana zostanie wojna.
W związku z tym należy być ostrożnym.
Takie to nasze położenie jest szczęśliwe i nieszczęśliwe.
Należy być ostrożnym w na siłę upatrywaniu wroga w Rosji, a i upatrywaniu na siłę przyjaciół w NATO czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast bez wątpienia należenie do NATO daje nam impuls do tego, abyśmy się zbroili, abyśmy tworzyli silną armię, żebyśmy byli w stanie sami posiadać jakąś siłę militarną, która w tym regionie może stanowić coś wojskowego. Ale znów mam takie wrażenie, że przynależność do NATO nie przełożyła się na na korzyść, jak choćby to, że bardzo słaba armia niemiecka, która ledwo ze swojego budżetu, Niemcy ze swojego budżetu ledwo coś tam kapią do tego NATO, ale to niemieccy przedstawiciele są w szefostwie NATO i że czas najwyższy, żeby polska dyplomacja i polscy wojskowi zadbali o to, żeby Polak został szefem NATO. Skoro chcemy być tutaj bardzo silną armią, to również powinniśmy mieć wpływ na dowodzenie, na plany, a to się tylko będzie realizowało wtedy, kiedy będziemy we władzach tej wojskowej struktury. Nie należy tego odpuszczać. Wracamy do tego może niezbyt szczęśliwego metafory, że trzeba wstać z kolan, trzeba się wyprostować i żądać od NATO również i od Amerykanów żądać, a nie tylko i wyłącznie dawać i dawać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
To nie był ostatni temat związany z polityką międzynarodową. W czwartek bowiem Janusz Życzkowski zapytał państwa w otwartym mikrofonie, co tak naprawdę dzieje się w Rosji, a wszystko w związku z tym, że sporo ostatnio mówi się o tym, co prawdopodobnie przeprowadziły służby rosyjskie w Wielkiej Brytanii, czyli o próbie zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU Siergieja Skripala. Próbowano też otruć jego córkę. Substancja, która miała zostać użyta, wskazuje na to, że to służby specjalne rosyjskie miały tego dokonać. Wielka Brytania zapowiedziała wydalenie w najbliższym czasie 20 kilku rosyjskich dyplomatów. Jest bardzo chłodno, żeby nie powiedzieć ostro, na linii Wielka Brytania-Rosja. Wszystko to wpisuje się jakoś też we wcześniejsze działania Rosji, chociażby na Krymie. Co państwo sądzą na ten temat?
To winna jest tylko i właśnie Wielka Brytania. Jeżeli minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, oficjalnie występuje z prośbą do Wielkiej Brytanii o wspólne śledztwo, a oni kategorycznie odmawiają, to znaczy, że Wielka Brytania ma coś do ukrycia. I ja uważam, że prędzej Wielka Brytania jak się połapała, że to mógł być podwójny szpieg i go wykończyli, zwalając winę na Rosję, niż wina Rosji.
Z tymi niewyjaśnionymi zgonami na terenie Wielkiej Brytanii to też jest jak z katastrofą smoleńską. Nawet jeśli Rosjanie tego nie uczynili, to czynione jest wszystko, abyśmy my jednak temu dali wiarę. Dla postrachu. No jeśli dla likwidacji lwa Trockiego, który był niewygodny dla generalisimusa Józefa Stalina w odległym Meksyku, ale i Litwinienko, prawda, 12 lat temu eliminowano korespondentów Radia Wolna Europa w Monachium.
A dzisiaj się postawiła pani premier Wielkiej Brytanii. To mi się bardzo podoba. Przypomnijmy sobie o tym gazociągu pod Niebałtyku, więc muszą się liczyć z resztą ludzi. Po prostu nie tak jak tego, tylko z Europą. Oni są cięci na Europę. Putin, tak jak tu panowie mówili, tak, to jest kagiebowiec.
To akurat nabycie broni chemicznej przez każdy wywiad świata, obojętnie czy amerykański, czy izraelski, czy jakikolwiek inny, jest możliwe i po prostu mógł ktoś, jak to się mówi, obcym kijkiem zamieszać w wiatrze politycznym, tak, i osiągnąć jakiś cel, bo ten cel widać wyraźnie, że jest osiągany.
Moim zdaniem sprawa jest bardzo świeża i nie bardzo wiadomo kto, co i jak. Równie prawdopodobna jest teza, że to jest brytyjska prowokacja i że toczy się jakaś wojna wirtualna czy cyberwojna, czy wojna informacyjna pomiędzy Rosją a Zachodem. Obrzucamy się oskarżeniami po to, żeby kogoś zapchać, ustawić w niewygodną sytuację.
Zacytuję jeszcze premier Wielkiej Brytanii. Będziemy pracować z naszymi sojusznikami, no czyli rozumiem, że także z Polską, aby mierzyć się z takimi działaniami za każdym razem, kiedy zagrażają naszemu bezpieczeństwu w kraju lub za granicą. To w kontekście tego, co pan mówił o jakiejś ewentualnej wojnie informacyjnej, no rzuca troszkę nowe światło na ten przedostatni temat, czyli obecność Polski w sojuszu.
Być może jest to jakiś odległy skutek tego gigantycznego zamieszania, jakie jest związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych i tym, że rosyjscy informatycy usiłowali wpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. I ktoś po prostu się zniecierpliwił i wreszcie mówi się otwartym tekstem. Aczkolwiek takie mam przekonanie, że zachodni politycy patrzą na Rosję bardzo naiwnie i bardzo stereotypowo i my Polacy, którzy znamy Rosjan trochę lepiej, powinniśmy raczej być wstrzemięźliwi.
Życzymy państwu spokojnego weekendu, spokojnej niedzieli jutrzejszej, niehandlowej.
Tak, i miłych spacerów.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.